Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze
Patryk Brzozowski. Dzień dobry.
Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować niezależnie od tego, gdzie słuchacie.
Dokładnie tak. No i pamiętajcie o tym, że możecie nas nie tylko słuchać, ale i oglądać na naszym kanale na YouTubie motoryzacyjny skrót tygodnia.
No i mamy Facebooka jeszcze.
Owszem.
A my to motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, w którym co tydzień przedstawiamy wam newsy ze świata motoryzacji oraz zwykle jakiś test. Czasem też ktoś się pojawi w sekcji gość MST. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to wpadliśmy na taki pomysł, że zrobimy taki odcinek, w którym będziemy komentować i mówić coś o autach, którymi wy jeździcie. O. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby napisać nam komentarz na YouTubie najlepiej, będzie najwygodniej.
Na przykład.
Którym powiecie nam, czym jeździcie obecnie.
Tak,
albo
dajcie znać.
Jaki jest wasz ulubiony samochód, to też jest fajne. Mogą być dwa auta.
Tak, może być to auto, którym jeździcie, może być to auto, które chcielibyście mieć, albo które jest waszym wymarzonym, ulubionym i tak dalej.
A my zrobimy sondę, Patryk usiądzie przy Excelu i będzie cały wieczór kompilował, robił...
Nigdy nie chciałem mieć takiej roboty, w której muszę umieć Excel.
No i się stało.
Już 9 rok nie odpalam PowerPointa.
Jeżeli chodzi o newsy ze świata super samochodów, coś się stało w tym tygodniu?
Nie, chyba nic się nie stało w super samochodach w tym tygodniu. Bo śnieg zasypał cały świat, z tego co wiem, więc nikt nie śmiał wypuszczać żadnych super samochodów, bo tu wiesz, V8-ki, duże momenty obrotowe, napęd na tył, nie, kto by to chciał
robić. A jeszcze słowem wstępu, o jakich samochodach będziemy dzisiaj mówić w testach?
W testach. Dzisiaj będziemy mówić o Porsche Cayenne GTS.
Owszem.
GTS w wersji coupé.
I to chyba jedyny samochód, o którym dzisiaj będziemy mówić.
No chyba tak.
Resztę sobie zostawimy na następne odcinki.
A obecnie testujemy m.in. Suzuki Ignis, ale i...
W wersji Elegance z napędem na 4 koła.
Tak jest, ale i Forda Kugę w wersji Titanium.
Czyli też wysokiej.
4x4 diesel.
Tamten, tak. No tak, ten też ma napęd na 4 koła.
Tak, to może nie są też samochody,
super
które,
samochody, ale które... jest zima i w sumie takie auta są fajniejsze w zimę niż super samochody.
Jasne, to prawda, ale to też nie są auta, które pewnie dla widzów, którzy oglądają również mój kanał, pojawią się w moim filmie, więc tu będziecie mieli jedyną okazję, żeby posłuchać mojego i Mikołaja zdania na ich temat.
To co? Zaczynamy wiadomości MST.
Tak jest.
Cupra Formentor VZ5, czyli długo zapowiadany silnik 2,5 litra, wreszcie w Cuprze będzie na pewno.
Tak, chodzi o pięciocylindrowy silnik 2,5, który jest znany wam m.in. z Audi RS3, no i z Audi TT RS. No i się potwierdza informacja, że ten silnik trafi pod maskę Cupry Formentor.
Cupra Formentor VZ5, tak się będzie nazywać. Mhm. 2,5-litrowy silnik od Audi Sport będzie dawać około 400 koni mechanicznych i 480 Nm momentu obrotowego.
No to już całkiem wystarczająco. Ja nigdy nie jeździłem tym samochodem, nawet nie wiem, jaka jest jego waga w tym momencie, ale wiem, że będziemy mieli okazję się nim przejechać, a nawet niedługo będę na takim evencie, gdzie pewnie będę miał okazję je zobaczyć statycznie.
Wszystko za pośrednictwem siedmiobiegowej przekładni DSG.
To nowość. To tego byś się pewnie nie spodziewał.
Nie. Spodziewałem się manuala pięciobiegowego.
Tak, w dzisiejszych czasach.
Odmiana 310-konna Cupra, czyli ta z dwulitrowym silnikiem, kosztuje teraz delikatnie poniżej 200 tysięcy złotych. Jak myślisz, ile będzie kosztować VZ5? To jest, ja nie mam tej informacji, to jest...
Rozumiem, pytasz
to nie jest
o moje
zdanie. Retoryczne, tak.
Czyli taką antycypację muszę zrobić. Nie mam pojęcia, ale myślę, że no na pewno przekroczy 200 tysięcy złotych. Myślę, że w okolicach 230
myślisz?
Jest to realna
cena. 250?
Ja myślę, że taka w pełni wyposażona będzie dochodziła do pułapu dobrze wyposażonej A35.
Czyli z 300 tysięcy?
No nie, 250-60.
Okej. To by było ciekawe, bo to by był najtańszy samochód z tym silnikiem na rynku.
Ja zdecydowanie, to na pewno. I no z taką mocą to pewnie nie, ale z tym silnikiem... Na pewno.
No z pięciocylindrowym silnikiem sportowym to jest już rzadkość.
No i na pewno jedyny samochód, który tak wygląda. Bo trzeba powiedzieć o tym, że Cupra naprawdę stylistycznie wygląda bardzo zadziornie, bardzo
to
charakternie.
Prawda, to prawda. Elektryczny Volkswagen Multivan model ID Buzz.
To jest coś, co było zaprezentowane chyba 2 lata temu na targach motoryzacyjnych
w Poznaniu. Nawet już 3, bo w 2018 chyba.
O widzisz, nawet już 3 lata temu. Ja widziałem ten samochód i miałem okazję chyba nawet gdzieś tam zaglądać do środka. On się tak kręcił ładnie na takim podejście obrotowym. Wyglądał, no jak wiesz, stary ogórek, tylko że w wersji nowoczesnej, w wersji elektrycznej.
No i będzie.
W takiej wymuskanej bardzo.
Będzie, powstanie. Tyle o nim wiemy. Naprawdę.
Także tak, powstanie, moi drodzy. Wiedzcie, że chyba będziecie mogli go sobie kupić. Jeszcze nie wiemy kiedy i nie wiemy za ile i nie wiemy czy na naszym rynku, ale myślę, że to dojdzie do skutku.
Wiemy jaka będzie pojemność baterii. Będzie to 82 oraz 111 kWh.
To naprawdę
czyli
dużo.
Ma być około 600 km zasięgu. To jest już dużo.
Bardzo dużo. Ale to będzie też na pewno ciężki samochód. Bardzo
ale
ciężki.
Ale to nie jest samochód, którym masz jeździć dynamicznie. To jest samochód, w którym masz pakować całą rodzinę, psa, babcię, zamknąć bagażnik, włożyć narty.
Nie no, oczywiście, że tak.
I gdzieś pojechać.
Gdzieś.
To jest ten moment, w którym Błażej mówił, że schodzimy na temat obok. To jest dokładnie, to się właśnie stało.
Ewentualnie,
wyjmujesz aparat, robisz zdjęcia.
Ewentualnie, żeby zadowolić tych, którzy nie jeżdżą z rodziną i z babcią, to możemy powiedzieć, że zabierasz psa, deskę surfingową i jedziesz na przykład do Chorwacji. Tylko, że nie dojedziesz, ale może.
Albo jak masz takiego fajnego Volkswagena, to wiesz, jakieś ładne, młode dziewczyny do tego Volkswagena.
Mi tu pasuje pies, dziewczyny i surfing. Mhm. To jest
taki
auto
pompowany mały basen.
Tak jest.
A wracając do samochodów francuskich, które są u nas, cieszą się dużym powodzeniem i dużym...
Chyba tylko u nas.
To prawda, ale jest coś takiego,
w naszych umysłach
że ten,
na pewno.
Że ten podcast lubi auta francuskie.
I włoskie.
Tak, że...
No bo my tylko potrafimy to docenić. No. Wszyscy
nie
patrzą
wiem.
Bardzo racjonalnie na motoryzację, a my tak trochę eterycznie.
W każdym razie powstanie nowy, kolejny, bardzo ładny DS, który prawdopodobnie nie będzie się dobrze sprzedawał.
Ale kogo to obchodzi, przynajmniej z naszej perspektywy?
Przynajmniej w Polsce, bo jednak podejrzewam, że skoro oni wypuszczają coraz to nowe modele, to musi być jednak tak, że one się gdzieś dobrze sprzedają.
No tak, pytanie, czy to nie jest marka, która istnieje cały czas tylko wizerunkowo, jest tak jakbyśmy to powiedzieli popularnie, dopalana, żeby utrzymać pewien zasięg pozorów, no ale zobaczymy. No, w każdym razie nowe modele wychodzą, co i rusz.
I ty i ja bardzo lubimy DS7, właściwie w każdej wersji silnikowej.
Tak.
DS3 ja jeździłem zarówno spalinowym, jak i elektrycznym. Ty
też mi się podoba,
okazji.
A ja nie miałem okazji.
Ale też jest bardzo fajnym małym autkiem, takim, który aspiruje do bycia rzeczywiście klasą premium.
Ale za to jeździłem wieloma Peugeotami w wersji dieslowej, benzynowej,
one się prowadzą
elektrycznej.
Podobnie. Nie to tak są, samo, ale podobnie.
To są bardzo podobne samochody, zresztą w ramach jednego koncernu, więc...
No i teraz powstanie DS4.
Właśnie. Czyli na bazie Citroena C4. Samochód
on
bliźniaczy
na
z Citroenem C4.
EMP2, tak?
Dobrze tak jest. Pisałem? Tak jest. Która jest przystosowana do tego, żeby przyjąć napędy hybrydowe.
Dobrze.
Między innymi, no i elektryczne.
To jest ta sama platforma, którą znajdziemy w DS7, czy w nowym Citroenie C4, który jest crossoverem, przypomnę.
Tak, teraz już tak.
No, ale z tego co widzę, to DS4 nie będzie crossoverem, tylko będzie kompaktem.
Kompaktowym SUV-em.
Tak? On będzie kompaktowym SUV-em jednak.
No chyba tak, no bo to są auta podwyższone, bądź co bądź. No tak jak DS3, tak, który wspomniałeś przed chwilą, taki DS4. Myślę, że teraz już nie ma takich samochodów typowo, przynajmniej w zakresie tej marki, typowo, które byłyby hatchbackami.
Czy to będzie pierwszy samochód, który wypłynie z koncernu Stellantis?
Nie wiem. Pytasz, czy tak już oficjalnie to będzie pierwszy model, który
tak,
będzie
tak,
wypuszczony już pod nową nazwą? Nie wiem.
To byłoby ciekawe.
Co nie zmienia faktu, że jest piękny. Jest bardzo ładny.
Jest bardzo ładny. Ma przepiękne wnętrze. Te grafiki, które widzimy na zdjęciach, wyglądają bardzo ładnie. Jest jakiś taki mały ekranik na konsoli środkowej.
I
nie wiem, do czego ma służyć.
Takiej
ale...
jakości wnętrza, w sensie pod względem designu, nie są w stanie zrobić nawet Włosi. To tylko robią Francuzi. Tak uważam.
To prawda, tak. Aczkolwiek później wsiadasz do tego auta i tam zawsze są jakieś takie malutkie mankamenty, które ci do końca nie pasują.
Wiadomo, że każde auto wygląda najlepiej na zdjęciach.
Tak, szczególnie prasowych od producenta.
Tak, to wiadomo, ale to jak z innymi produktami, tak samo.
Ale jeżeli chodzi o na przykład o DS-a 7, to tamten samochód, jak miał być wykonany cały w Alcantarze, to wszystko było w Alcantarze i było wykonane naprawdę bardzo dobrej jakości. Wszystko było dobrze ze sobą dopasowane.
I Francuzi cały czas jeszcze utrzymują ten kult środkowego, analogowego zegara.
To jest ładne.
Bardzo to ładny
ten
akcent.
Otwierający się ekran, ten zegar.
Tak, tam jeszcze jest tak rozwiązane właśnie, że on trochę tak się przewija jak w Bentleyu.
No, oni byli pierwsi.
A, właśnie.
DS4.
Francuzi zawsze są pierwsi i pokutują później za to.
DS4 będzie oferowany z silnikami. 1.2 PureTech, 130 koni.
1.6 PureTech.
180 koni.
I 1.5 Blue HDI.
Jeszcze zapomniałeś o wersji hybrydowej.
225.
1.6 PureTech, 225 koni, która pozwoli na przejechanie na samym prądzie podobno 50 km. I będzie diesel, tak, 1.5 Blue HDI o mocy 160 koni. W zależności od tego, którą wersję silnikową wybierzemy, dostaniemy 6-biegową manualną skrzynię lub 8-biegowy automat.
Fajnie, że będzie ten mocniejszy diesel w
DS. 130 koni?
W DS-ie. Nie. On ma 130?
On ma 130 koni.
Czyli
będzie
nie będzie większego.
Diesel.
A, będzie 1.5. Widzisz, to tak samo jak nie ma w 508 już tego 180-konnego. To przesłyszałem się. Już chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że został ten wyższy diesel, ale niestety jednak nie.
Cieszmy się doceniać diesla, póki...
O tak, bardzo.
Póki z nami są.
Ale swego czasu Peugeot miał kampanię taką, gdzie zachęcał wielu klientów do tego, żeby kupowali diesla. Ja wtedy się tym zainteresowałem i zobaczyłem, że rzeczywiście porównując niektóre silniki i ich emisję dwutlenku węgla czy spalanie, to one miały dużo niższe niż hybryd. Typu takich, nie plug-in może, ale takich standardowych.
Ja pamiętam, bo to nie było tak dawno.
Czy nawet...
Ty to zrobiłeś tak z 1,5 roku temu, to nawet mamy o tym odcinek chyba.
Tak, być może tak. Fakty mówią same za siebie. Tabelki mówią i później praktyka też. Więc to nie jest tak do końca, że diesle są do wyrugowania całkowitego. To
mamy
są bardzo fajne
słuchaczy,
silniki.
Którzy co tydzień przesłuchują wszystkie odcinki.
Mamy? Wiecie,
każdego tygodnia ktoś przesłuchuje absolutnie wszystkie odcinki. Także jeżeli jesteś tą osobą, drogi słuchaczu,
to
możesz teraz wejść i powiedzieć nam, w którym odcinku Patryk właśnie opowiadał o...
Quiz.
O dieslach, tak. Wtedy jeszcze chyba miało numerki. To jeszcze
porównywałem
jeszcze
wtedy GLC do 508. Z tego, co pamiętam.
Niewykluczone. Niewykluczone, że tak było.
GLC w wersji takiej hybrydowej, ale z instalacją 48-woltową, czyli mild hybrid chyba, do 508 tej mocniejszej z dieslem, którego już dzisiaj nie ma.
Wiesz co, mamy jeszcze trochę czasu, bo jakoś szybko przelecieliśmy przez trzy newsy, także możemy jeszcze chwilę porozmawiać o Audi e-tron GT.
Które chyba dzisiaj, jak to nagrywamy, ma swoją premierę.
Tak.
W sumie jeszcze oficjalnie chyba nie zostało pokazane, albo właśnie teraz zostało pokazane.
Bo żeby nie było wątpliwości, nagrywamy to 9 lutego 2021 roku
tak
o godzinie 18.03. Topowe Audi e-tron GT ma oferować 600 koni mechanicznych, czyli delikatnie mniej od jego bliźniaczego, można by powiedzieć, samochodu, czyli Porsche Taycana.
I wygląda bardzo ładnie. Tyle mogę powiedzieć o Audi.
To Audi wygląda bardzo ładnie.
Nie, no jak na samochód elektryczny, tak bardzo jednocześnie przyszłościowo.
Ludzie tutaj słuchają tego po opinii.
Ale w sposób wysublimowany
informacje.
Dosyć, przyznasz. No to tak samo jak Taycan jest taki uduchowiony w swoim wyglądzie. Taki naprawdę
co przez to rozumiesz?
Agresywny, ale elegancki. Mhm. To tak samo to auto też ma pazur. I ten wzór tylnych lamp jest bardzo ładny.
To prawda.
Przyciąga to auto wzrok. No, zresztą tak jak powinien samochód elektryczny. One, wychodziliśmy od tego, że one przecież były trochę pokraczne, trochę karykaturalne, bo jednak miały się wyróżniać, bo to są auta przyszłości. Jeszcze wtedy nikt nie przewidywał, że to pójdzie tak szybko. A dzisiaj no jednak trafiają już właściwie do mainstreamu. I zaczynają wyglądać
tak
bardzo futurystycznie, ale to nie tylko auta elektryczne, ale jednocześnie użytkowo. I tak bardzo sportowo.
Chociażby Volkswagen Multivan.
Tak, ale bardzo sportowo. Tak. No to, że do wszystkich segmentów już się elektryfikacja przebija, to raz. Ale dwa, że one są bardzo wydajne, takie nawet w swoim wyglądzie. One wręcz pokazują, że są szybkie, że są mocne, że są świetne w zakrętach, że są zwinne. No to jest coś w tej stylistyce.
I to się ma do Audi e-tron?
No 600 koni.
A, okej, okay, rozumiem.
No to jest...
To jest dużo.
Potęga.
A właśnie, bo chciałem jeszcze powiedzieć, bo troszeczkę zasłuchałem się w twoim głosie i twojej historii,
no.
Że będzie też elektryczny Bentley. Są takie plotki. Co nie jest głupie, no bo skoro jest Audi, skoro jest Porsche, no to kolejna marka z koncernu luksusowa.
No ja też usłyszałem, że będzie elektryczny Rolls-Royce jeszcze w tej dekadzie, właśnie. Jak się okazuje.
Tak, 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 to oni też to zapowiadali już, nawet oficjalnie były takie informacje.
Tak.
Akurat w autach luksusowych wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe, no bo...
No, to prawda.
Auto elektryczne sprzyja temu, żeby było bardzo wygodne, ciche i komfortowe.
No, przekonałem się o tym, jak jeździłem tym Rolls-Royce'em Ghostem 2021, tam w zeszłym roku. No to stwierdziłem, że wiesz, tam wiele nie płynie przyjemności z jazdy z tym silnikiem V12. On jest, bardzo ładną kulturę pracy i w ogóle jest robiony po to, żeby nie zadrżeć ani przez chwilę, żebyś pięknie mógł podjechać na czerwony dywan. Ale równie dobrze mógłby to zrobić silnik elektryczny. I ten samochód jeszcze poprawiłby się w swoich osiągach. Oczywiście nie byłby taki klasyczny, jakby się mogło wydawać, tylko potrzebujemy pewnego przełamania schematu i myślę, że później się wszyscy do tego przekonają. Ale to jest naturalny kierunek dla samochodów elektrycznych. Takie właśnie dostojne limuzyny. Tam nie potrzebujesz silnika, który warczy i z zewnątrz sprawia, że wszyscy odwracają głowy. Nie, on ma wyglądać ładnie, ale nie musi go być aż tak słychać.
No tym bardziej, jeżeli auto elektryczne staną się po prostu modne. A tak. Niewykluczone, że to się stanie w momencie, w którym zostanie wypuszczone elektryczne Bentley, elektryczny Rolls-Royce. Jest ze sobą powiązane jednak.
Tak, masz rację.
Dziękuję, że mi przyznałeś. To się rzadko zdarza w tym programie.
Nieprawda. Nieprawda.
A my wracamy, teraz będzie test.
Nie, tak.
Teraz będzie wywiad z naszym gościem.
Dokładnie.
A zaraz wrócimy, żeby porozmawiać o Porsche Cayenne GTS, czyli 460 koni.
Tak, wielki powrót V8 w zamian za V6.
Biturbo, ale nie ma dwusprzęgłowej skrzyni biegów.
No nie.
Bummer troszeczkę.
Porozmawiamy sobie o starym, dobrym Tiptroniku.
Zaczynamy wywiad z gościem MST, a dzisiaj jest ze mną Filip Folczak, dziennikarz z Eurosportu, Radia Campus oraz
TVN24. Kurczę, dużo tych tytułów.
Prawda? Coś dużo robisz. I jeszcze podążasz krokami seriali na Instagramie.
Tak, zdarzyła mi się taka przygoda, ale to raczej tak odskocznia wakacyjna.
Ale jesteśmy tutaj, wiesz, to jest podcast motoryzacyjny, rozmawiamy o samochodach, a tak się miło złożyło, że ostatnio twoje losy były związane z nimi, bo byłeś na rajdzie Dakar.
Tak się wydarzyło. Miałem tą przyjemność, nie wiem, ten zaszczyt przeżyć ogromną przygodę, jedną z największych moich dziennikarskich przygód. Obserwować ten rajd z bardzo, bardzo bliska, bo nie tylko jako dziennikarz, ale także jako członek z jednego z zespołów, który w tym rajdzie startował, więc mogłem być zakoszarowany pośród tych rajdowców i zobaczyć, że tak powiem, po prostu nie z odległości metra, tylko z odległości centymetra. Ich zmęczenie, ich poświęcenie oraz to, co się z nimi dzieje.
I jak to długo trwało?
3 tygodnie.
3 tygodnie na piachu?
Właśnie w tym roku rajd Dakar był wydłużony. Nie tyle jego długość, bo kiedyś Dakary były dłuższe, z tego co słyszałem od rajdowców. Potrafiły trwać rzeczywiście sam rajd po 3 tygodnie. Teraz został już skrócony, liczba kilometrów się zmniejszyła, ale z powodu pandemii musieliśmy przyjechać na miejsce ponad tydzień wcześniej. Jeszcze wylot był 2 dnia świąt, po to, żeby na miejscu przejść kwarantannę, przylecieć już ze zrobionym wcześniej testem, później na miejscu zrobić sobie
kolejny test.
Jeśli wszystko zagrało, to zespół był dopuszczony do startu, bo zdarzały się takie przypadki pojedyncze wśród zawodników, że wychodziło, że kierowca miał wynik pozytywny już na miejscu. I w tym momencie nie ma opcji awaryjnej i cały zespół wylatywał z Dakaru.
Czyli było to obarczone dużym ryzykiem.
Tak, było. Ja jeszcze miałem taką przygodę, że kiedy robiłem test przed wylotem w Wigilię, to przy wigilijnym stole dowiedziałem się, że mam wynik pozytywny. Jak się później okazało, fałszywie pozytywny, ale cały zespół miał ogromnego stracha i wychodziło, że w świąteczne noce, bo tak to się akurat układało, dobowo miałem robione kolejne testy, już negatywne, jak się okazało, na ostatnią chwilę
anulowaliśmy. Tylko ten pierwszy taki pozytywny
tak,
był.
Tak, tak, anulowaliśmy moją kwarantannę i udało się polecieć.
No to super, a z jakim teamem pojechałeś?
Energylandia Rally Team, to jest team debiutancki, dwóch braci. Możecie kojarzyć taki park rozrywki jak Energylandia, który mieści się między Katowicami a Krakowem. No i Marek, szef tego całego ogromnego parku, miał od zawsze marzenie. Jego pasją były rajdy samochodowe, no ale jak usłyszałem, wy możecie o tym wiedzieć coś więcej, że generalnie rajdy samochodowe to nie jest dochodowy sport. Raczej w tym się dokłada niż wyjmuje.
To jest raczej tak, pasja. Potrzeba pasji na to. Dopiero na tym bardzo wysokim poziomie zarabiasz jakieś pieniądze. A to jest ogólnie, wiesz, prawda, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyścigi.
I ta topka światowa może sobie na to pozwolić, a ci, którzy raczej w tej topce nie są, mogą tylko wydawać pieniądze i ich z tych rajdów nie wyciągać. No i Marek od ponad 20 lat miał to marzenie wystartować w Dakarze. I tak się jego losy potoczyły, tak pokierował swoje biznesy, że wreszcie ten budżet zdobył, zdobył sponsorów i razem ze swoim młodszym bratem, o kilkanaście lat młodszym bratem Michałem,
ruszyli
i byli debiutantami, marzyli o ukończeniu tylko i wyłącznie Dakaru, a Michał, jego młodszy brat Marek, go wcześniej wszystkiego nauczył, jeśli chodzi o rajdy. Zajął w klasie SSV trzecie miejsce, co było...
No to jest osiągnięcie.
To było ogromnym sukcesem.
I to był pierwszy ich start.
Czwarte miejsce. Trzecie miejsce zajął Aron Domżała, inny Polak. Ale czwarte miejsce, pierwszy start i był pierwszy wśród tak zwanych rookies, czyli żółtodziobów, ci, którzy właśnie
no to
jako
super.
Pierwsi
no bardzo
start
dobry wynik, gratulujemy.
Tak. Co chcecie wiedzieć więcej?
Na czym polegała twoja praca tam?
Ja wysyłałem codzienne raporty z Dakaru do Eurosportu po to, żeby ludzie, zarówno ci, którzy oglądają Dakar w Eurosporcie 1, jak i ci, którzy oglądają przez aplikację Eurosportu, jak ci, którzy śledzą w mediach społecznościowych, mogli wiedzieć, jak to właściwie wygląda od środka. Ale z drugiej strony mogę też powiedzieć, że to, co ja pokazywałem, to było zupełnie nie to, czym sam Dakar jest. Ponieważ my jako dziennikarze, jako mechanicy też, którzy byli razem z nami, jako, nie wiem, kierownicy zespołów, nie widzieliśmy nawet promila całego rajdu, ponieważ widzieliśmy zawodników na biwaku, rano widzieliśmy ich prawie codziennie na starcie, co któryś dzień widzieliśmy ich na tankowaniu gdzieś na środku pustyni, gdzie akurat trasa rajdu przecinała autostradę i widzieliśmy ich na mecie. Cała ta wielka i długa i trudna trasa, która czekała ich każdego dnia, była dla nas całkowicie niedostępna.
Więc... Czyli co, jak trudny był odcinek, oceniałeś tylko po tym, jak wyglądał, jak bardzo zmęczony był kierowca?
Raczej nie, jak bardzo zmęczony był kierowca, bo oni zawsze byli zmęczeni, ale raczej jak bardzo pokiereszowany był samochód, bo te samochody przyjeżdżały bardzo często w opłakanym stanie i pasjonujące dla mnie na całym Dakarze było to, czego nie widziałem na żadnych innych sportowych zawodach, że większość ludzi nie jechała tam po jakiś określony wynik. Jechała właśnie po to, żeby przejechać i zdarzało się, że na metę przyjeżdżała ciężarówka, która startowała w innej klasie, która ciągnęła za sobą samochód, który nie dał już rady, no ale spotkali się gdzieś na pustyni, wzięli się na hol i liczyło się to, że obydwa pojazdy dojechały na metę. Pojazd nie musi nawet dojeżdżać o własnych siłach na metę, po prostu musi się tam pojawić. Tak. Okay. A to dla tych wszystkich ludzi jest szalenie ważne, bo od kilku lat już wprowadzono, że kiedy się, że tak powiem, odpadnie na trasie rajdu, to można kontynuować rajd Dakar w klasie experience, czyli tak dla samego siebie, no ale wiadomo, liczą się te wyniki, żeby mierzyć się z najlepszymi.
Bardzo ci dziękuję, chyba że masz jeszcze jakąś motoryzacyjną historię do opowiedzenia albo coś więcej o Dakarze, bo mówisz, że to jak wyglądało twoje doświadczenie z Dakaru? Jeździłeś po autostradzie? Po prostu?
Tak, no my generalnie jeździliśmy po bardzo długich drogach prosto. To było tak, że mieliśmy nawigację w naszych samochodach i rano nawigacja pokazywała wyjedź z biwaku. No to wyjeżdżaliśmy z biwaku, następnie wskazywała taką długą, prostą strzałkę na ekranie. Jedź 520 km prosto. Kiedy jechałeś 520 km prosto, no to jak już skręciłeś na tym rondzie za te 520 km, no to było dalej jedź 300 km prosto. I po tych 800 km mniej więcej każdego dnia dojeżdżałeś sobie radośnie na biwak, w międzyczasie zahaczając o to tankowanie, start i metę.
Czyli miałeś dużo czasu na obrabianie swojego vloga z Eurosportu i materiałów.
No on właśnie musiał być gotowy tego dnia na wieczór, więc to raczej miałem długo czasu na zastanowienie się, co dzisiaj...
na koncepcję.
Co dzisiaj nagramy, ale mogę powiedzieć coś takiego, że moja mama, która absolutnie nie jest zainteresowana żadnymi motorsportami, też za sprawą tego, że ja tam byłem na miejscu, codziennie wieczorem oglądała relacje te eurosportowe, to w jaki sposób jest to nagrywane w Eurosporcie, bo to jest francuska firma, organizuje cały Dakar, to jest francuska impreza. I tam jest 12 śmigłowców na miejscu, jest kilkadziesiąt różnych samochodów, które gdzieś na trasie czekają i nagrywają to wszystko z ziemi i z powietrza, więc realizacja medialna całego tego przedsięwzięcia jest absolutnie fenomenalna i to są najlepsi na przykład piloci śmigłowców na świecie. I wydarzyła się na przykład ostatniego dnia taka nieprzewidziana sytuacja ostatniego dnia rajdu, kiedy na metę trzecia ciężarówka w klasyfikacji generalnej przyjechała i miała uszkodzony dach. No i my trochę byliśmy trochę zdziwieni, o co chodzi, że ciężarówka przyjeżdża z uszkodzonym dachem, bo jak już ciężarówka dachuje, no to już raczej w ogóle nie przyjeżdża, raczej jest ciągnięta przez kogoś, albo przyjeżdża po nią ciężarówka techniczna i przygoda się kończy. Okazało się, że te śmigłowce, które kręcą to wszystko z powietrza, pędzą z tak ogromną prędkością, bo ciężarówki jadą około 150 na godzinę w trakcie Dakaru, a śmigłowiec wisi jakieś pół metra nad pędzącą ciężarówką. I nagrywa to wszystko tak, żeby było jak największe zbliżenie. I nawet jest dostępne nagranie w internecie, kiedy ciężarówka podskakuje na wydmie, przywala w śmigłowiec. Całe szczęście przywala tylko w płozy. Śmigłowiec od razu szybko odlatuje, bo pilot się zorientował, że coś tu jest nie tak. Cieszmy się, że nie uderzył w wirnik, który jest na końcu śmigłowca, bo wtedy mielibyśmy katastrofę. Sam Dakar mogę powiedzieć, że jest bardzo niebezpieczny, bo średnio jedna osoba rocznie ginie na Dakarze i taka sytuacja miała miejsce też w tym roku, co nie jest wesołe. I wiem, że kiedy ma miejsce jakiś wypadek, a średnio codziennie słyszeliśmy o jakimś wypadku, może nieśmiertelnym, ale o jakimś wypadku słyszeliśmy, to kierowcy, kiedy wieczorem te wszystkie plotki i wieści się rozchodzą, to widać, że zastanawiają się już dwa razy nad tym, czy warto tak pędzić, czy wyprzedzanie się na wariata ma sens, bo w tym roku miała miejsce taka sytuacja, że zmarł motocyklista, ponieważ zawodnicy mają takie systemy, które nazywają się Sentinel w swoich pojazdach, które sprawiają, że można się ze sobą wyprzedzać. Otóż zgodnie z przepisami dakarowymi, jeśli chcesz wyprzedzić innego zawodnika, bo jesteś szybszy, wysyłasz mu sygnał i on na swoim komputerku dostaje sygnał, że ktoś chce cię wyprzedzić, ponieważ w tych tumanach kurzu nie da się tego praktycznie zobaczyć. Ale zawodnicy pędząc przez kaniony, przez wąskie drogi, przez dosyć... Mimo, że to jest pustynia, to nie da się tak łatwo kogoś wyprzedzić. Stwierdzają, nie no, co mnie będzie wyprzedzał, pisze jak szybko pędzę. No i nie dają się wyprzedzić.
Okay. Więc, i czasami jest próba na to, żeby bez tego programu.
Tak, bo to mimo, zrobić. Że można dostać karę, jeśli się kogoś nie puszcza, to już niektórzy stwierdzają, co tam z karą, próbuje nie dać się wyprzedzić.
Jasne.
Więc oni wyprzedzają już bez tego Sentinela, co słyszałem od zawodników jest bardzo, ale to bardzo przerażające, ponieważ nagle jedziesz sobie swoim mniejszym pojazdem i nagle na przykład ciężarówka, taki kamaz cię wyprzedza i zostawia cię w tumanach kurzu i ty przez kilka sekund nic kompletnie nie widzisz, a sam pędzisz z ogromną prędkością. I właśnie francuski motocyklista miał wypadek, ponieważ wyprzedzały go dwa samochody. Z jednej strony pojawił mu się nagle po jednej stronie samochód.
Jeden tuman kurzu.
On się przestraszył, odbił i w tym momencie okazało się, że z drugiej strony inny samochód też chciał go wyprzedzić. No i niestety nie udało mu się go wyprzedzić, bo wjechał po prostu w tego motocyklistę. I kiedy rozmawiałem właśnie z Szymonem Gospodarczykiem, polskim pilotem rajdowym tego dnia po tym wypadku, to był akurat odcinek maratoński, to nie miał zbyt wesołej miny, bo on jako pilot zawodowy, który 200 dni w roku spędza na tych rajdach, najbardziej, chyba najlepiej zdaje sobie z tego sprawę, że wszystko fajnie, jak lecimy do przodu, jak nam tylko zmieniamy kapcie gdzieś co jakiś czas, a mogą się wydarzyć naprawdę chwile niebezpieczne. Jeszcze muszę coś powiedzieć, żebyśmy nie kończyli tak smutno, że nie wszyscy umierają, bo nie wszyscy umierają.
Co ty?
Mogę powiedzieć, że meta na rajdzie Dakar
to słyszałem, to jest coś niesamowitego.
Piękna sprawa. To jest coś takiego, że kierowcy przyjeżdżają, drą się w niebogłosy, skaczą z radości, chodzą na te swoje pojazdy.
Że się udało wreszcie.
Krzyczą, łzy są przeogromne. Był polski motocyklista na Dakarze, 19-latek, którego ojciec był także na mecie, także już emerytowany motocyklista. I ta scena, kiedy oni się ze sobą spotkali i obydwaj się popłakali, bo się udało, bo ponieważ po tych 100 dniach tego po prostu nieludzkiego wysiłku się udało, to nawet najtwardsi zawodnicy po prostu pękają i wszystkie emocje z nich schodzą w tym momencie.
Nie no, podejrzewam, że takie, wiesz, 2 tygodnie na pustyni to jeszcze odpowiednio wcześniej długo się przygotowujesz, nie?
To jest podobno tak technicznie 8 do 10 miesięcy przygotowań, żeby ogarnąć wszystkie formalności, samochody, mechaników i tak dalej, i tak dalej.
No ale też, żeby organizm wytrzymał to siedzenie na pustyni, to ja mogę bez klimatyzacji.
Że Michał Goczał, który nie jest na co dzień zawodowym kierowcą, opowiedział mi o tym, że przez 3-4 miesiące przed Dakarem on miał 10 treningów tygodniowo na siłowni ze swoim własnym trenerem, po to, żeby organizm dał radę. Ponieważ kiedy oni wsiadają o godzinie 7 rano do pojazdu, no to bywają dni, że oni z tego pojazdu wysiadają o godzinie 17, 18 i oni nawet nie mają przerwy na tak zwane siku.
No tak.
Ponieważ
no,
mają wsadzoną rurkę w nogawkę i tą rurką sobie w trakcie jazdy wszystko, co chcemy, czego chcemy się pozbyć, wypływa. Więc oni jadą te... I oni nie...
Czyli rurka jest nie tylko do picia, ale też...
Ale tak, też. Tak, no. No i też nic nie jedzą. Mają tam na jakimś tankowaniu jakiś żel sobie z tuby wciągną, ale generalnie jest grubo.
10 godzin, pustynia, oni i tumany kurzu.
Jeszcze muszę coś, jeszcze coś dodać.
Jeszcze coś. Dobrze, ale jest... wiesz, ja cię nie powstrzymuję, bo ty tutaj jakby sugerujesz.
Bo tak
ja
powiedziałeś, chcecie... czy coś jeszcze wiesz,
nie,
tak wcześniej.
Nie.
Dobrze.
To było takie kochani, zachęcające raczej.
Drodzy
widzę,
słuchacze,
że się udało.
Drodzy słuchacze.
Widzowie też.
Widzowie, właśnie, bo jesteśmy w telewizji.
Na YouTubie.
Na YouTubie. To jest taka telewizja XXI wieku. Moi drodzy, jest, prawda, fajnie jest mieć swojego pilota albo swojego kierowcę, cały zespół, że kiedy przyjeżdżamy sobie na biwak, to większość zespołu działa w ten sposób. Kierowca wychodzi, podchodzi do niego mechanik.
Co się je na takim biwaku? Przepraszam.
Zaraz opowiem.
Dobrze,
zaraz
dobrze,
opowiem.
Dobrze. Historia.
Wychodzi tam główny mechanik i pyta, dobra, co zrobić? I tam mówi, chodzi, opowiada, dotykają tego sprzętu i generalnie kierowcy idą na masaż. Ci, którzy mają masażystów, idą się zdrzemnąć, coś zjeść i do spania. Generalnie czasami do samego rana mechanicy pracują nad tym, żeby ten samochód był ponownie sprawny. A są tacy wariaci, którzy jeżdżą na motocyklach, to jest specjalna kategoria wśród motocykli, którzy przyjeżdżają na biwak, nie mają masażysty, mechanika, nikogo. Czeka na nich takie stanowisko otoczone, wyznaczone taką taśmą na ziemi. Stoi sobie metalowa skrzynia. Oni zajeżdżają, pewnie chcą być przybici do krzyża albo z niego zdjęci, bo tak są zmęczeni, a oni zamiast tego krzyża i tego zdjęcia mają do otworzenia skrzynię i muszą sami naprawić ten motocykl. I to jest taka...
To jest taka oddzielna kategoria, tak? Że sam naprawiasz motocykl.
Że tak powiem, jest wśród motocyklistów taka grupa zawodników, którzy działają właśnie w ten sposób. Nie mają żadnego zespołu, jadą całkowicie sami. Jak coś się zepsuje, to dopiero na biwaku to sami muszą naprawić.
A mają chociaż jakieś części zamienne?
Tak, to właśnie w tej skrzyni
metalowej.
W tej metalowej skrzyni.
Nie jest tak, że tam są tylko narzędzia, tylko
nie,
jeszcze
nie.
Jakieś...
Mają części zamienne i to tak jakby zostaje dla nich przetransportowane, więc to są dla mnie prawdziwi twardziele i hardkorowcy najwięksi. Plus każdy kierowca ma swojego pilota. I ja rozmawiałem z Szymonem Gospodarczykiem, właśnie pilotem, o tym i on mi instruował, w jaki sposób wygląda w ogóle nawigowanie na Dakarze, bo to jest w stylu jedź na azymut ileś kilometrów prosto. Jak już przejedziesz, oni mają takie liczniki, które im te kilometry liczą. Jak na tym liczniku pokaże ci się odpowiednia wartość, np. 6,5 kilometra albo 36,5 kilometra, no to skręć na następny azymut. Najgorzej, kiedy po 50 kilometrach orientujesz się, że od 50 kilometrów jedziesz źle. To musisz zastanowić się, gdzie jechałem dobrze i cofnąć się do tego miejsca. A też nie można jechać za innymi zawodnikami, bo często zdarza się, że 20 zawodników jedzie i wszyscy źle. I nagle wszyscy orientują się, cholera, jechaliśmy źle.
Gdzie? I jesteśmy na środku Sahary, tak?
Jesteśmy na środku pustyni.
Pustyni, tak.
Sahara to była niegdyś, teraz już pustynie zmieniają się co sezon. I to jest trudne. Ale oni mogą ze sobą rozmawiać na radiu, kierowca z pilotem, ewentualnie się zastanowić, pokłócić, o tym będzie za chwilę, a kierowca motocykla...
Właśnie tak podejrzewam, że 2 tygodnie z jedną osobą, 10 godzin na środku pustyni, bez klimatyzacji, w stroju, słońce...
Plus te stroje są takie specjalne, że mają się nie palić. Znaczy
plus ta rurka do sikania, to tak. Musi powodować jakieś silniejsze emocje.
To wyobraź sobie, że motocyklista nie ma pilota, więc on ma taką rolkę, bo oni dostają te plany swojej jazdy tuż przed wjechaniem na start. Tam kilkanaście minut wcześniej dostają taki zeszyt, a motocykliści dostają rolkę. Nawijają sobie rolkę na taki ten, mają takie dwa przyciski i przesuwa sobie trasę. I ma taki jeszcze taki trzeci przycisk, który włącza licznik tych kilometrów. I on sam się nawiguje. Nie dość, że jedzie po tych wszystkich wydmach.
Siedzi na tym motorze
tyle godzin. Motocykliści ruszają najwcześniej, czasem o 4 rano. I generalnie chłopina musi sobie jakoś poradzić. A co do tych kłótni, to ja akurat nie byłem świadkiem tej sytuacji. Mój kolega był, gdy na jednym z pitstopów kierowca wziął i wyrzucił swojego pilota z samochodu. Zostawił go na tym pitstopie, a sam zjechał z trasy i pojechał na biwak. Stwierdził, że to był przedostatni dzień całego rajdu. Widocznie uznali obydwaj panowie, że nie da się w ten sposób funkcjonować i po prostu
Ale tak na ostatniej prostej, to tak trochę słabo.
Trochę słabo, ale to chyba emocje są tak ogromne. Też mogę powiedzieć, Rafał Marton, bardzo doświadczony pilot rajdowy, który był pilotem Marka Goczała, a wcześniej też był pilotem Adama Małysza na Dakarach. Powiedział, że kierowca go nie słucha, bo kierowcy często starają się być mądrzejsi od pilotów. I na przykład stwierdzają, bo pilot mówi wolniej, wolniej, bo on już ma zazwyczaj więcej doświadczenia od kierowcy. Albo też większy ogląd, bo nie skupia się tylko na jeździe, tylko obserwuje i wie, jasne, co może być za chwilę. A kierowca jest czasem mądrzejszy i stwierdza, co, będziesz mi gadał. No to wtedy Rafał Marton ma taką taktykę, że on przestaje mówić. Jeśli kierowca wie lepiej, jak jechać, no to on w tym momencie już nie będzie dłużej tłumaczył. No i chłopie, radź sobie sam. Mówię chłopi, ale są też kobiety wśród startujących. No, nie jest ich dużo, ale z każdym rokiem coraz więcej.
Tak, to musi być bardzo taka działająca dobrze taktyka, prawda? To znaczy to przestanie, nagle cały czas, jak rozumiem, słyszysz ten głos tego swojego pilota. On ci mówi, co zaraz ma być, gdzie masz skręcić, jak długo masz jechać prosto. Także skupiasz się na tym jego głosie i nagle następuje cisza, jesteś sam z maszyną. To musi być wręcz straszne.
Cisza to nie wiem, czy to jest do końca, bo jestem nieustający.
No, sam z maszyną.
Tak. Przede wszystkim... Pilot i kierowca muszą znać się najlepiej dużo wcześniej, co najmniej rok wcześniej, po to, żeby tych rajdów przed Dakarem ileś
mieć trochę
innych
zrobione,
przejechać, takich mniejszych, po to, żeby się przygotować, żeby w ogóle dowiedzieć się, ci ludzie są dla siebie stworzeni.
Czyli to musi być taka, muszą być przyjaciele prawie, że.
Prawie, że. A kiedy nie są, zawodowi, no to właśnie dzieją się takie rzeczy, że jeden drugiego na pitstopie wywala i jedzie do domu.
Ale przed ostatniego dnia naprawdę...
No, widocznie musieli naprawdę mocno się pokłócić. Pytałeś, co się je na Dakarze?
Tak, bo jestem ciekaw.
Na Dakarze je się, przynajmniej na tym Dakarze, który był, słyszałem, że był całkiem dobry, jeśli chodzi o jedzenie, bo co rok to inaczej może być. Ja byłem tylko do tej pory na jednym rajdzie Dakar, ale jedzenie dostarczały linie lotnicze saudyjskie, bo cała impreza miała miejsce w Arabii Saudyjskiej.
Czyli nie Sahara,
już od dobrych kilku lat. I jedzenie dobre, urozmaicone, nieograniczone w ilości, kiedy już możesz to sobie, jesz go ile chcesz, ale... Ten, kto leciał na dłuższym dystansie samolotem, wie, że to jedzenie nie należy do takich zbytnio wykwintnych. Raczej jest to jedzenie odgrzane trochę w mikrofali. I kiedy po dwóch tygodniach naszej podróży, codziennie było co innego, ale na dobrą sprawę codziennie było to samo, bo smakowało identycznie.
Codziennie było jedzenie z samolotu.
I my jadąc, patrzyliśmy na mapach Google'a, gdzie mamy jakieś większe miejscowości i szukaliśmy tak zwanych złotych łuków albo innej sieci fast foodów i wiedzieliśmy, że braliśmy stertę kanapek i wszystkiego, co dowoziliśmy już to zimne na biwak wieczorem, ale żeby kierowcy nie musieli jeść tego samego, bo oni już mieli dość, że nie będziemy jedli tego kotleta setny raz, który smakuje dokładnie tak samo.
Filipie, na pewno masz jakiegoś swojego Instagrama, którego nasi słuchacze, widzowie mogliby chcieć zobaczyć.
Filip Folczak, jest tam sporo zdjęć, kilkadziesiąt zdjęć z Dakaru, także serdecznie polecam, jest tam sporo przygód dakarowych opisanych, zatem zachęcam i jednocześnie zachęcam na przykład na Facebooka Eurosportu, gdzie możecie obejrzeć raporty z Dakaru, wystarczy nawet wpisać raport z Dakaru w wyszukiwarce facebookowej.
Ja oglądam.
I może nazwisko moje Folczak też, żeby zacieśnić to i tych odcinków jest naście, zatem gorąco polecam, bo uważam, że Ride Dakar ma dwie grupy kibiców. Ci, którzy są już kibicami, ci, którzy dopiero nimi mogą zostać, bo to jest wspaniała impreza.
To już tak zachęciłeś, że wiesz, nikt nie odmówi, tylko zaraz
no,
poleci.
Kurczę,
wszyscy
tylko
polecą
za rok
do
dopiero
sportu,
jest następny Dakar. No to,
no jak zobaczymy. Rozumiem, wybierasz się, spodobało ci się.
To nie ode mnie zależy, ale
jakbyś miał
bardzo
wybór?
Bym chciał. Bardzo bym chciał. Bardzo męcząca impreza, ale bardzo fajna.
Tak trochę ci zazdrościłem, kiedy siedziałem na tych świętach i widziałem twoje vlogi, twoje Instagramy, jak tam siedzisz na tym Dakarze. Zupełnie, zupełnie inaczej. Jeszcze w czasach, kiedy nikt nie może podróżować, a ty odbywasz najbardziej egzotyczną przygodę możliwą.
To jeśli jakichś zazdrościach, nie zazdrościach, to ja mogę powiedzieć, że ja wiedziałem, chłopaki, że wy tutaj tworzycie ten podcast, całą tą serię. Teraz już widzę, że z wideo w ogóle świat idzie do przodu, ale ja się dowiedziałem, że motorsporty mają tak ogromną rzeszę kibiców w Polsce i to są strasznie fajni ludzie i w ogóle to się wszyscy znają.
My o motorsporcie mało mówimy.
No ja wiem, ale generalnie motoryzacja, że to jakby to jakieś takie, to jest bardzo wszystko wsobne i nie ma jakiegoś takiego hejtu chyba w ogóle w tym, czy jest.
Czasami jest, że mówimy po angielsku niektóre rzeczy.
No taka drobnica, no, porównanie z czymkolwiek
takie malutkie,
innym.
No.
Także fajnie.
Albo, że nie wiem, jakiś producent marki... Marki z poszczególnych krajów się bardziej psują albo mniej. Wiesz, takie
malutkie
stereotypy.
Ale to tak stereotypy. Zawsze jest,
no,
takie stereotypy. Także generalnie motoryzacja, tak, mamy... dajemy okejkę.
Nasi słuchacze, słuchacze motoryzacyjnego skrótu tygodnia oraz widzowie są zwykle bardzo pozytywni.
I tak
i mają
tę
tendencję do zaczepiania na ulicach w Warszawie, także będziesz się teraz obawiał.
O matko kochana, czyli te wszystkie 120 tysięcy osób, które zobaczy ten podcast w tym tygodniu.
Dokładnie, milion dwieście. Milion dwieście.
Milion dwieście. Dobrze, kończymy, mój
kończymy,
drogi?
Kończymy, bardzo było miło.
Ja ślicznie dziękuję, kłaniam się w pas.
Jakbyś robił cokolwiek związanego z motoryzacją, to wiesz, to jakby zapraszamy.
Będę się o tym
opowiedzieć. A my przechodzimy do kolejnego segmentu.
Czy jest jakieś pożegnanie, wiesz, w motoryzacyjne pożegnanie?
Nie ma chyba takiego.
Nie ma takiego, może jakieś wymyślimy.
Ale nie, no właśnie, tak, chcesz, no Jezus,
nie,
dobrze.
Nie róbmy tego, wyjdzie
nie,
żenująco.
Nie, nie, wyjdzie źle, tak, tak mi się właśnie wydaje.
Dobrze, ja się kłaniam w pas, do widzenia, do usłyszenia, hej.
To był Filip Wolczek, a my przechodzimy do testów MST. Zaczynamy testy motoryzacyjnego skrótu tygodnia.
Witamy z powrotem. A dzisiaj w testach
Porsche Cayenne GTS.
Tak jest, czyli według mnie zaryzykuję takie stwierdzenie, chociaż z pewnymi mankamentami najlepszy sportowy SUV, jakiego możecie sobie kupić.
4-litrowe V8 produkuje 460 koni.
I 620 Nm maksymalnego momentu. To wystarcza. Oczywiście jest jeszcze mocniejsza wersja turbo, ale w sumie po co wam aż tak mocny samochód?
Od 0 do setki w 4,5 sekundy z pakietem Sport Chrono. Nie możecie kupić Cayenne GTS bez pakietu Sport Chrono, w związku z czym 4,5 sekundy.
Tak. Czy w wersji coupe, czy w ogóle?
W coupe.
W coupe.
Nie, w GTS-ie zwykłym możesz nie domówić mieć pakietu Sport Chrono, tak.
Tak. Ale to jest taka
teraz
wersja...
teraz najważniejsza, przepraszam, jeszcze poczekaj chwilę. Pojemność bagażnika 625 litrów. Dziękuję.
Dobrze, czyli już wiem, że dużo zmieszczę. Więcej niż
tak,
w Octavii.
Więcej.
Okej, okay. Nie, to faktycznie, tam bagażnik jest naprawdę duży. Ale zresztą w nowym Tucsonie też jest duży, więc tutaj powiedzmy, że jeszcze mogą ze sobą konkurować, prawda?
Mhm. Tak.
Ale
pojemność bagażnika ważna.
Jeżeli chodzi o GTS-a, to jest taki Cayenne, który, bo jeździliśmy turbo i to trochę dawno, więc tak nie mamy bezpośredniego porównania, ale mniej więcej pamiętamy, jak to było. On był wyraźnie szybszy, to po pierwsze, ale tu w GTS-ie ja się czułem jednak bardziej sportowo. I pod względem akustyki, i pod względem zawieszenia też trochę. Mam wrażenie, że był jeszcze bardziej bezpośredni w zakrętach.
Mi się też tak wydaje.
I cały ten anturaż, który tam on w środku tworzy i na zewnątrz, jest lansowany w tej czerwieni, w której my też go mieliśmy, to tworzy wszystko taki specyficzny sportowy klimat. I to działa też na rzecz tego, że wydaje ci się, że to jest taka najbardziej agresywna wersja Cayenne'a, jaką możesz sobie kupić.
On jest też głośniejszy.
No właśnie tak, wydaje mi się, że właśnie tak jest.
Ten dźwięk tam powoduje te emocje.
Tak, aczkolwiek wiem, że znajdą się tacy, bo można by, żeby tam wsadzili lepszy jeszcze, głośniejszy wydech.
No ten twój Urus, którym jeździłeś z jakiejś wypożyczalni, z
no
jakiej
właśnie
możesz tutaj teraz zareklamować?
Just Cars Club, tak.
Jeszcze raz.
Także pamiętajcie, że tam możecie sobie takiego wypożyczyć, bo czemu nie, i tam nawet jest więcej niż jeden, więc
i
zapraszam.
I tam był wydech Akrapowicza.
Tak, tam był wydech Akrapowicza, który jest opcjonalny w Urusie, natomiast ten sam silnik tam siedzi pod maską, no i rzeczywiście tam z tego ten dźwięk był wykrzesany już do maksimum.
Tylko on tam produkuje chyba o 200 koni mniej, prawda?
200 koni mniej.
Bo tutaj jest 460, a w Urusie jest chyba 650.
Tak, tam jest, tak, tutaj jest mniej, oczywiście w Cayenne GTS jest mniej, nawet Urus ma więcej niż Cayenne Turbo. Ale Urus jest taki bardzo bezpośredni, bardzo agresywny.
Ja bym nie porównywał tych dwóch samochodów.
No
tak.
Właśnie nie da się tego do końca porównać. Mimo że mają te same silniki i ten silnik zawsze, bo ja sobie ukułem taką teorię trochę, bo ja mam takie wrażenie, że ten silnik, właśnie to 4-litrowe, podwójnie uturbione V8 tworzy jakby zupełnie nowy wymiar samochodu, kiedy jest włożony do jakiegoś modelu. To nie jest tak, że to jest kolejna wersja po prostu tego samego auta, czy to w mocniejszej, czy w słabszej konfiguracji, po prostu z V8. Nie, ta V8 nadaje jakby nowej tożsamości każdemu z tych samochodów, do których jest w wkładana.
I za każdym razem jest to inna tożsamość.
Tak, ale za każdym razem jest ten czynnik, ten mianownik wspólny, aczkolwiek każdy z tych samochodów jest taki bardziej zorientowany na wrażenia z jazdy,
no bo
na
jakimi
kierowcę.
Samochodami z tym silnikiem jeździliśmy? Bentleyem, Continentalem?
Tak, Flying Spur, chociaż nie jeździliśmy, ale teraz jest dostępny. No oczywiście Urus, no i Cayenne Turbo.
Cayenne Turbo i GTS.
I teraz Cayenne GTS.
I co jeszcze?
Audi nie mieliśmy okazji.
To prawda, ale jest jeszcze w Audi RS...
Q8.
Q8, no w RS6 i RS7.
No ale to już więcej z tych, co jeździliśmy, to nie wymienimy.
Nie, z tymi, co jeździliśmy, to
ale
nie.
Bentley, Lamborghini i Porsche na pewno.
No ty jeździłeś RS6 ostatnio przecież.
Tam ale jest... to starą.
No tak, ale to jest ten sam blok, czy nie?
Nie mam pojęcia i nie będę ryzykował. No to...
Tak, też bym nie ryzykował.
Natomiast
to, no
to inne auto, więc zostawmy. Natomiast w nowej tak, owszem.
To, co nas tutaj zdziwiło i coś, na co ty zwróciłeś uwagę, bo ja muszę przyznać, że za bardzo się skupiłem na sportowym wydechu i na tym, że jeżdżę Porsche i że jest bardzo ładne, szybkie i doskonale miało rewelacyjne audio. To audio tego Burmastera, tak?
Tak jest.
Dobrze powiedziałem nazwę? Bo ja zawsze mam problemy.
Burmaster, tak.
Burmaster czy Burmester?
Burmester tam jest.
Burmester. Mhm. No widzisz? Widzisz? I później się ze mnie śmiejesz.
No i co, ale na co zwróciłeś uwagę?
Zwróciłem uwagę na to, że...
Czy tam ja na coś
wydaje mi się,
uwagę.
A, ty zwróciłeś uwagę na to, że ma skrzynię biegów inną. Ale teraz jak o tym myślę i myślę o swoich wrażeniach, to najpierw bym jednak powiedział, taki troszeczkę chaotyczny test, o tym, że to jest... Mam znów podobne wrażenie jak z Cayenne Turbo. To znaczy tym samochodem jeździ się, jakby było zdecydowanie... Jakby to było zdecydowanie lżejsze auto.
Lżejsze, niższe...
Lżejsze, niższe, tak. Jakby było też mniejsze,
tak.
Bo tutaj tylnia skrętna oś robi magię.
Tak, to jest w opcji. Ale można to mieć w GTS-ie.
Ale
tak.
Mieliśmy to w opcji.
Mieliśmy, owszem.
I dopiero przy hamowaniu, które jest krótkie, te hamulce ceramiczne też opcjonalne, radziły sobie doskonale, ale przy hamowaniu czujesz tą fizykę, czujesz te dwie no, tony samochodu zatrzymujące się
tego
na światło.
Tego nigdy nie oszukasz i tak samo było w Taycanie. Ten Taycan jeździł wybornie jak 911, dopóki nie miałeś wyhamować, aczkolwiek robił to i tak bardzo dobrze, ale czułeś już wtedy, że masz pod sobą sporą masę.
Tam ogromną różnicę robiło to, czy jest ciepło, czy właśnie padało.
Tak.
W Taycanie.
Mhm. No zresztą tam widziałeś, że zaciski... zasłaniały połowę tarczy dokładnie.
A tutaj było bardzo podobnie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
Tu nie zwróciłem uwagi, ale tak, były też to były żółte
ogromne,
takie zaciski.
Tak,
w Taycanie
tak.
Mieliśmy chyba zielone, z tego co pamiętam.
To możesz sobie pomalować w Porsche Exclusive na każdy kolor, ale wiem. Natywnie, jak zamawiasz ceramiczne, to dostajesz żółte,
żółte
zaciski.
Tak jest, tak.
Które akurat dobrze pasowało do czerwonego, więc nie dziwię się, że nie zmienili w konfiguratorze
no,
Porsche.
No, ładna ta konfiguracja, ładny ten czerwony.
Ja bym się tylko pozbył tej naklejki z boku z napisem Porsche.
Też bym tego nie wziął.
Bo to pasuje na 911, na Caymana, ale...
Ja w ogóle nie lubię naklejek na samochodzie.
Ale na Cayenne?
No tak, nie do końca.
Nie do końca to pasowało.
Ale mam wrażenie, że tylko Porsche mogło zrobić SUV-a i gdzieś to też już napisałem, czy już nawet mówiłem w przypadku Turbo, że tylko Porsche mogło zrobić samochód SUV-a, który się prowadzi jak hot hatch i to jest auto, które właśnie tak, takie sprawia wrażenie.
Właśnie nie do końca rozumiem tego porównania z twojej strony.
W sensie jest tak bezpośrednie i tak dobrze ukrywa masę i swoje gabaryty. I
że masz wrażenie, że jeździsz odhaczem,
tak? Że jeździsz naprawdę autem, które zostało stworzone do tego, żeby pokonywać zakręty. Nie utożsamiasz tego z SUV-em. Kurczę, jednak jest to auto użytkowe. Sportowo użytkowe, ale jednak. No, auto, które jeszcze w dodatku w naszym wypadku w tym egzemplarzu miało ten dodatkowy pakiet zawieszenia pneumatycznego z opcjami off-road.
To prawda, to był bardzo różnorodny samochód.
Więc auto wszechstronne, bardzo.
A właśnie z jednej strony możesz sportowo pojeździć, czujesz się jak hot hatchu, później pojawią się jakieś większe dziury i spokojnie przejedziesz, bo zawieszenie ci się podniesie, jakieś magiczne komputery spowodują, że przejedziesz po błocie i czymkolwiek innym. Choć nie wiem, czemu miałbyś to robić na tych pięknych, wielkich felgach.
Właśnie. Kto i tak jeździ SUV-em w terenie? No moi drodzy, przyznajcie się, no absurd.
No może niektórzy SUV-em jeżdżą, ale wątpię, żeby ktokolwiek jeździł nowym Porsche Cayenne z opcjami za prawie 1 000 000 zł.
Ale klasami G w 63 jeżdżą.
Chociaż, to podobnie kosztuje.
Chociaż i tak się średnio nadają wtedy już do off-roadu, ale jeżdżą.
Aczkolwiek, znaczy to co chciałem powiedzieć, ten samochód rewelacyjnie spisuje się na trasie. To jest taki samochód do pokonywania kilometrów. Jakbym mógł sobie wybrać jakieś takie auto, które mógłbym wziąć dziewczynę jakichś dwóch znajomych i pojechać w jakieś dalekie, odległe miejsce w Europie, to bez wątpienia Cayenne GTS byłoby.
Ja bym nie wziął dwóch znajomych, ale okej.
Okay. Jakąś drugą parę, zawsze miło.
No okej, okay. Ale ja bym to zrobił w Bentleyu Continentalu V8. Może być GT.
No to wtedy bierzesz tylko dziewczynę, ale no tak.
No na przykład.
Nie, mi chodziło o to, że tam jest dużo miejsca z tyłu.
Ja wiem. No ale no właśnie.
Jak rozumiem, ty byś skorzystał z tego, że jak po złożeniu siedzeń bagażnik powiększa się do, poczekaj, 1540 litrów.
Mówisz o Cayenne GTS?
Mówię o Cayenne GTS.
Nie, ja bym wybrał ten sam silnik, tylko że w innej budzie, jak to mówią.
No nie wiedziałem, że tak można. To ja bym wybrał Astana Martina z innym 4-litrowym V8.
Z AMG.
Z AMG. Aczkolwiek stuningowane przez Astana Martina.
Oczywiście. Ale widziałeś, że...
Ten Vantage za mną chodzi. Ale to jest tak ładny samochód. Tak bardzo chcę się nim przejechać. Jeżeli ktoś ma Astana Martina Vantage nowej generacji, to błagam.
A propos, właśnie chciałem ci powiedzieć, zejdziemy trochę z tematu, ale powiedzmy, że o GTS-ie już i tak wystarczająco powiedzieliśmy, to Aston Martin jakby się troszkę z Polski zwija. A nawet się już zwinął.
Tak?
No, z tego co wiem, a przynajmniej z tego co wysądowałem sam, być może są to plotki, no to tego salonu już nie ma. On miał się przenieść, ale...
Może otwiera się, wiesz, dystrybucja Astona Martina w Polsce. Nie, ale bo to byłoby strasznie dziwne.
Próbowałem się dobić teraz po raz kolejny do ludzi z Astona Martina i próbowałem pisać na adresy mailowe, które są podane wciąż na stronie. I niestety Google wyrzuciło, że taki adres już nie istnieje.
No proszę.
Więc bardzo przykro mi z tego powodu, ale no okej, okay, no może Aston Martin tak dobrze się w Polsce nie sprzedawał.
Ale to jest dziwne, no bo Lamborghini i Bentley'e...
Bardzo dobry okres teraz przeżywają.
No właśnie, sprzedają się lepiej niż kiedykolwiek chyba.
Tak.
Także dlaczego Aston Martin miałby się wycofywać, skoro to jest podobna klasa?
No nie jest to chyba popularna marka na tyle w Polsce.
No nie wiem, Ja wiem, że to zabrzmi niepopularnie, ale jakbym miał wybierać pomiędzy Astonem Martinem albo Bentley'em...
No wiesz, no to każdy ma swoje upodobania, oczywiście, że tak. Natomiast no widać, ty jesteś w mniejszości.
Aczkolwiek Bentley'e są bardzo dobrymi samochodami.
Ale są zupełnie innej klasy samochodami, to znaczy innego rodzaju.
No też Gran Turere w sumie.
Raczej
podobne silniki, podobna moc.
GT, tak. A tu w Astonach jeszcze jest ta nutka, no oprócz tego, że z klasą, to jednak większego zacięcia.
Myślę, tak, bo Bentley i tak są tymi luksusowymi autami sportowymi, ale...
Tak, no takiej klasy, powiedzmy, przemierzania Europy. Natomiast Aston ma zawsze jeszcze ten pierwiastek sportu.
No, może bardziej.
W Bentleyu tego brakuje, aczkolwiek to jest zupełnie inna tożsamość auta.
Bo to jest dosyć ciekawe, bo Bentley siedzi tak pomiędzy Rolls-Royce'em, a właśnie Astonem Martinem, prawda?
Tak.
Konkuruje i z jednym, i z drugim, bo Rolls-Royce z Astonem już bezpośrednio tego nie robi.
Nie.
Ale
oni
tutaj...
tak komplementarnie wszyscy działają, tak się uzupełniają wzajemnie. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry układ tam na tym brytyjskim rynku. Mm. Jakoś wszyscy się tak uzupełniają wzajemnie.
Jeszcze wracając do GTS-a, żebyśmy powiedzieli wszystko, co ważne. Zużycie paliwa według producenta 9,1 litra.
Naprawdę będziemy o tym rozmawiać.
A zużycie paliwa według jednego z naszych kolegów 8,9 litra.
Aha.
Cena podstawowa modelu, czyli ogólnie Cayenne'ki, nie w wersji GTS, to jest 411 tysięcy.
A od wersji GTS zaczyna się 590 tysięcy.
No proszę bardzo.
Tak?
Dobrze, tak, tak, dobrze zapamiętałeś. 590. Tak, tak.
Dokładnie, 590. Natomiast też już prywatnie rozmawialiśmy i chyba też nie pierwszy raz, ale pewnie i w podcaście, że to jest tylko taka cena, powiedzmy, orientacyjna, wyjściowa.
No.
Bo to potem...
Bardzo łatwo w tym
możesz sobie doliczyć,
konfiguratorze Porsche... Cena rośnie.
No i tak to będzie samochód w granicach miliona złotych, w takiej konfiguracji, w jakiej my go mieliśmy.
No. Aczkolwiek wydaje mi się, że każde Porsche, które testujemy pod koniec, mówimy, no i będzie kosztowało około miliona złotych. To jest tam 100-200 tysięcy marginesu. No.
No tak jest. Nawet ostatnio właśnie oddawałem w salonie naszym warszawskim to Porsche, wtedy, jak ciebie nie było ze mną. I tak stoję, czekam i patrzę sobie na to Porsche, akurat w Panamera 4S stała. Mhm. Taka rozsądna, nie? Taka jedna z tych bardziej podstawowych. No i tak patrzę na cenę, podstawowa, też gdzieś tam ponad 500, około 600 tysięcy i wyposażenie dodatkowe 290. No to już też masz już koło miliona, nie? Mimo, że ta całkiem rozsądną Panamerę, która nie jest jakoś bardzo agresywna, bardzo sportowa, zresztą mieliśmy okazję nią jeździć, tylko w tam wersji hybrid chyba. To też chyba była właśnie i hybrid. No i wychodzi na to, że każda, nawet taka rozsądna wersja wyposażenia Porsche, no i tak gdzieś tam oscyluje w granicach bardzo sporych sum, graniczących z milionem złotych. No niestety, tak jest.
Chyba tylko Caymana możesz kupić, rzeczywiście.
Tak, obok stał Cayman i to...
No i Macana.
Wiesz,
no
że
i
tam
Macana
stoi
możesz kupić
w salonie.
Mniejsze pieniądze.
Taki żółty kanarek, ten Cayman GT4
tak,
stoi.
Tak, tak, stoi. Ładny no. jest.
Wiem, widziałem rata leasingowa o 9 tysięcy, jakoś tak. To wiesz, już tak...
Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować i żeby dać łapkę
nie?
w górę.
No.
Bo tak.
Bo nam potrzeba na takiego Caymana.
On
tak. tam stoi i nas kusi, moi drodzy. To jest tak piękne auto, jak ono tam stoi, tylko ja bym nie chciał wyjechać nim na drogi, bo ono... Teraz jak też tak stałem, zwróciłem uwagę drugi raz, nie wiem, chyba czwarty raz na ten samochód. I patrzę, wygląda jakby był modelem. Jest tak ładnie jeszcze wyczyszczony, ten lakier tak wiele też ukrywa wszelkich mankamentów, takich mikrorys, że na nim nic kompletnie nie widać. On wygląda jak taka przejrzysta tafla. Pięknie ma wypolerowane, takie nabłyszczone elementy plastikowe w tym nadwoziu. Te lampy tak ładnie się światło w nich odbija, no po prostu wygląda jakbyś go z pudełka wyjął.
Jak teraz sobie wejdziecie na jeden z portali, na którym można szukać takich używanych samochodów,
no.
to jak wpiszesz Porsche Cayman, tak. to wyskakuje kilka samochodów, które było na Porsche Driving Experience, które są w bardzo, bardzo ciekawych konfiguracjach.
I cenach.
Wiesz co, one nie są w jakichś wybitnie niskich cenach.
Oczywiście, że nie.
Aczkolwiek masz samochód, który jest na gwarancji i bardzo fajnie skonfigurowany, no bo to jest samochód taki, który ma zaprezentować potencjalnemu klientowi wszystkie możliwe opcje.
Poprasowy taki.
To jest taki prawie poprasowy, tak. No wiesz, na przykład nie wiem, kto by skonfigurował podstawowego Caymana z najdroższym audio i z wykończeniem całego auta w skórze, prawda?
Ja.
Tak, ale wiesz, o co chodzi. To
wiem,
jest
wiem. No,
dwulitrowy silnik, 300 koni, ale...
Ale powiem ci, że ja bym chciał mieć takie auto.
Wiesz, najlepszego samochodu.
Ja nigdy właśnie... No nigdy. Nigdy nie jeździłem Caymanem. To jest chyba jedyne Porsche to jest z tych nowych, nowoczesnych, którym nie miałem okazji jeździć.
Ja na co dzień też nie jeździłem. Jeździłem tylko po torze i na tej takim... Na pewno kojarzysz, bo to jest
A ty jeździłeś GT4-ką?
Nie jeździłem GT4-ką, ale jeździłem Spiderem.
Aha.
Czy właściwie bardzo podobny samochód.
Okej.
Okay. No. Miałem do wyboru i stwierdziłem, że bez dachu jest fajniejsze. Tak.
No, no.
To jest ten sam 4-litrowy silnik.
No. I z manualem.
Z manualem było, tak.
No.
I zaczęło padać i te Pilot Sporty dwójki. No. Jeszcze się przesiadłem dopiero z Turbo S-a, który ma napęd, wiesz, stały na 4 koła. I przestałem tak kozaczyć na tym torze, muszę ci powiedzieć, trochę się przestraszyłem. Ale był też tam właśnie ten Cayman, o którym mówię, i on służył głównie do ślizgania się na tym takim obręcze, które jest...
Czaj. Na płycie poślizgowej.
Tak.
No, no.
Taki, co się uczysz trzymać samochód w drifcie.
Ewentualnie wyprowadzać z poślizgu.
Oni tam głównie chodziło o to, żeby utrzymać jak najwięcej kółek, zrobić i tak dalej. No to właśnie do tego był ten samochód, między innymi głównie. I wydaje mi się, że jeżeli miałbym kupować jakikolwiek samochód po używaniu go na torze, to będzie to raczej Porsche.
Tak.
To jest samochód, w którym wiem, że to, że on był na torze, niespecjalnie mu zaszkodziło, a nawet mogło mu pomóc, paradoksalnie, bo to jest samochód, który lubi być.
Wiele osób, które mają te samochody, mówią, że rzeczywiście one potrafią wytrzymać długo, i rzeczywiście nadają się na tor, a nie tylko jest mówione, że one się tam nadają.
I nie tylko wersję GT, prawda?
Podobno Porsche woła tylko o paliwo.
No i o olej. Podobno. Tak.
Tego nie
lubią. Tego nie podobno. Ale to ogólnie silniki boksera mają taką charakterystykę, słyszałem.
Wiesz, jak katujesz, to wszystko będzie lubiło.
Maksymalna prędkość 270 km na godzinę, a właśnie powiedziałem, że 2 tony, a tak naprawdę
wróciliśmy do Caymana GTS,
2250 kg. Tak, dzisiaj mamy taki chaotyczny troszeczkę ten podział na segmenty.